podnosił bardzo generalnie, ale tę wagę nas, Polaków, w sprawie właśnie tej idei Europy ducha. Także na to również musimy zwrócić uwagę, bo tego od nas, Polaków, którzy będą wybrani z Parlamentu Europejskiego, tam oczekują. Dziękuję, ojcze.
Dziękuję pięknie, panie profesorze. Pozdrawiam serdecznie i gorąco. Serdeczny apel do Telekomunikacji Polskiej. Otóż tak się składa, że do nas do studia praktycznie nie można się dodzwonić. Wszystkie numery niby gdyż stąd się chce dzwonić są wolne, natomiast gdy ktoś próbuje się do nas dodzwonić, jest sygnał jakby było zajęte, więc ktoś tam coś wcisnął i serdeczna prośba, żeby nam te telefony odblokować, ponieważ no, nie jesteśmy w stanie przyjmować telefonów od naszych słuchaczy, którzy zapewne wiele pytań chcieliby zadać, dlatego przez jakiś czas, póki to nie zostanie odblokowane, wrócimy do studia i będziemy tutaj rozmawiać na temat tychże wyborów i tego, co nas czeka w najbliższym czasie. Ze studia zgłaszał swoją chęć wypowiedzi pan profesor Piotrowski. Bardzo proszę.
Ja chciałem nawiązać zarówno do wypowiedzi pana profesora Ryszarda Bendera, jak i tutaj pana posła Tomczaka. Idzie o sprawę Europy Ojczyzn, Europy Narodów, autonomii polskiej w ramach Unii Europejskiej. Otóż padło tu stwierdzenie, iż Romano Prodi apeluje, aby nie wybierać eurosceptyków. Niemniej podkreślić należy, że może on tylko apelować. Nie ma to żadnej mocy prawnej ani sprawczej. W Parlamencie Europejskim jest miejsce dla eurosceptyków, więcej, jest miejsce dla ludzi, którzy w ogóle podważają koncepcję Unii Europejskiej. Dotychczas funkcjonuje tam 7 grup politycznych, bo tylko na razie na takich zasadach można się zrzeszać. I jedną z tych grup jest Grupa Unii na Rzecz Europy Narodów. To jest właśnie ta grupa, która postuluje luźną federację, a nie superpaństwo, o którym tu była mowa, a także nawet jest Grupa na Rzecz Europy Demokracji i Różnorodności, która zrzeszała do tej pory 18 posłów, 18 deputowanych. Ta grupa podważa w ogóle zasadność istnienia Unii Europejskiej i taka grupa może tam egzystować, taka grupa może tam działać. Oczywiście idąc do Parlamentu Europejskiego jesteśmy przynajmniej za tym, aby stworzyć Europę Narodów, Europę Ojczyzn przeciwko superpaństwu i podpisuję się tutaj pod wypowiedziami moich szacownych przedmówców, że jesteśmy przeciwko temuż superpaństwu pod wodzą Niemców, Francuzów i mocarstwowej Belgii, 10 milionów mieszkańców i też pod tym, że musimy wysłać do Brukseli jak najlepszą, najlepiej przygotowaną reprezentację, a Liga Polskich Rodzin, z której listy startuje, taką reprezentację ma i to nie tylko tu, jak sądzę, w studiu, ale startuje też, który dzwoniący pan profesor Ryszard Bender, ale są inne znakomite osoby, jak pan Wierzejski, czy pan Grabowski i cała plejada.
Pan Filip Abend,
tak, tutaj potwierdzam. Cała plejada znakomitych osób, dlatego uważam, że tutaj wystawiamy Liga Polskich Rodzin, także udostępniając miejsca dla ludzi bezpartyjnych, wystawia więcej niż dobrą, nawet bardzo dobrą, jeśli nie najlepszą reprezentację do tegoż Parlamentu Europejskiego.
Bardzo serdecznie dziękuję. Ja jestem przekonany, że PiS ma takie same przekonanie, że ma najlepszych ludzi, ale nie chciałbym, żebyśmy tutaj podawali kandydatów. Bardzo proszę rozmawiać. Bardzo proszę pani Ewa Tomaszewska.
Dziękuję. Mam nadzieję, że wszystkie ugrupowania, które bazują na nauce Kościoła i na patriotycznych przekonaniach, mają bardzo dobre reprezentacje i że właśnie z tych reprezentacji osoby znajdą się w Parlamencie Europejskim. A chciałam przejść do zupełnie innej kwestii teraz, bardzo takiej praktycznej, mianowicie do spraw ubezpieczeniowych. Jeśli chodzi o ubezpieczenia emerytalne i zdrowotne, mamy w Unii Europejskiej w każdym kraju zupełnie inny układ. Każde państwo ma swój wypracowany system. I musimy wiedzieć, co się stanie, jeśli jest przepływ swobodny pracowników Na razie Polacy mają ograniczony ten przepływ tylko do niektórych krajów, do chociażby Anglii czy Irlandii. Natomiast musimy wiedzieć, co to będzie znaczyło dla pracownika. Jeśli on przepracuje 3 lata w Polsce, 2 lata w Czechach, 5 lat we Francji, 6 lat w Hiszpanii, co to znaczy dla jego przyszłej emerytury? Istnieje system koordynacyjny. System, który mówi, w jaki sposób ta składanka będzie obliczana później i jakie uprawnienia będzie miał ten człowiek, w zależności od tego, w którym kraju będzie się o tę emeryturę ubiegał. I to samo dotyczy systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Jakie uprawnienia będzie miał, pracując w innym kraju, jeśli jest ubezpieczony tu w Polsce na przykład, przejeżdża gdzieś indziej, zatrudniony jest przez przedsiębiorstwo w innym kraju. I ten system, system koordynacyjny, jest również systemem, dokumentem Unii Europejskiej i na takie systemy również będą mieć wpływ przedstawiciele Polski w strukturach Unii Europejskiej, a więc chciałam przez to powiedzieć o jak bardzo szczegółowych i ważnych dla zwykłych ludzi sprawach trzeba będzie decydować i wobec tego to jest również ważne. Ważne jest to, jak będziemy reprezentować Polskę i bronić jej interesów. Ważne jest też, w jaki sposób będziemy wpływać na tego rodzaju przepisy, które będą dotyczyć wszystkich krajów Unii, które dziś koordynują te rozwiązania i być może będziemy umieli to lepiej rozwiązać na przyszłość. Warto o tym też pamiętać. Dziękuję.
Proszę Państwa, może byśmy porozmawiali, zaraz Pan Marszałek Janusz Wojciechowski, jakie dziś najważniejsze uprawnienia dzisiaj w obecnej sytuacji, w jakiej jesteśmy, ma Parlament Europejski, bo niektórzy zarzucają, że po co tam iść, skoro ten Parlament i tak nic nie może. Bardzo proszę Pan Janusz Wojciechowski.
Ja może, co do uprawnień Parlamentu Europejskiego, oczywiście te uprawnienia w tej chwili są w większości takie konsultacyjne, opiniodawcze. Parlament opiniuje większość aktów prawnych, które wydaje Unia Europejska, Komisja Europejska wnioskuje, Parlament opiniuje, Rada Unii Europejskiej podejmuje wiążące decyzje, ale w niektórych kwestiach, takich na przykład jak wybór komisarzy Unii Europejskiej, czy powołanie, czy ustalenie budżetu Unii Europejskiej, to są już kompetencje stanowiące więcej do powiedzenia i myślę, że w miarę rozwoju jego uprawnień będą one się coraz bardziej zbliżać do takich klasycznych uprawnień parlamentarnych. Także to jest bardzo ważna rola i to jest ważne gremium i podkreślam to, co już o tym mówiłem, że tam powinna się znaleźć silna reprezentacja, to co zresztą tutaj wszyscy Państwo mówią. Natomiast każdą chwilę powinniśmy wykorzystywać jeszcze, póki jest ileś tam godzin do tych wyborów, tą prośbę o frekwencję, bo sondaże są niepokojące. Sondaże pokazują, że większość Polaków zamierza nie pójść do tych wyborów. Ja rozumiem ludzi, którzy zniechęceni są tym, co się dzieje w Polsce, tą polityką krajową, tymi konfliktami, tą niestabilną sytuacją, tym właśnie, że politycy bardzo często zajmują się sobą więcej niż sprawami ludzi. Niedobrze, że tak jest i to tłumaczy ludzi, że reagują taką niechęcią, odwracaniem się od polityki. Ale jednak należy prosić wszystkich, żeby zreflektowali się mimo wszystko, żeby jednak do tych wyborów poszli. Bo grozi taka sytuacja, że większość polskiego społeczeństwa, nie idąc do tych wyborów, nie wybiera nikogo, a później ma pretensje do wszystkich, tak to czasem bywa. Więc jeśli chcemy mieć takie moralne, pełne prawo do rozliczania, do krytykowania tych, którzy będą reprezentowali nasze sprawy w Parlamencie Europejskim, to pierwsze, co mamy zrobić, to pójść i głosować. W przeciwnym razie inni zagłosują za nas i pojedzie tam taka reprezentacja, która polskie sprawy będzie miała za nic, którzy się poczują Europejczykami, którzy potraktują swój mandat jako już wejście na tą ogólnoeuropejską retorykę, a polski interes narodowy będzie na tym cierpiał. Więc idźmy do wyborów, prosimy bardzo o to i uczulamy wszystkich rodaków, żeby do tego apelu się zastosowali.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pani poseł Urszula Krupa.
Dziękuję bardzo. Ja chciałam powiedzieć, bo ja oczywiście bardzo często odnoszę się do, jako lekarz, do zaburzeń osobowości i muszę, na jednym ze spotkań powiedziałam o tym, że Unia Europejska kreuje czy tworzy nowego człowieka. Ksiądz mi powiedział, to nie nowy człowiek, tylko stary. I rzeczywiście tak jest, to jest ten stary człowiek cielesny, natomiast przejście z tej cielesności do duchowości to jest ogromna droga i niemożliwa bez Pana Boga. I stąd myślę taki atak, żeby w Konstytucji nie było odniesienia do Boga i człowieka rzeczywiście ukształtować na miarę takiego cielesnego, hedonistycznego, kierującego się tylko zyskiem. I potem dopiero jak przyznałam księdzu rację, bo to bardzo często porównuję, właśnie mówię o tym, że Pan Jezus mówił o niskości z wysokości, o człowieku wewnętrznym, wewnętrznym duchowym i zewnętrznym cielesnym, to potem trzeba taka refleksja, bo ja akurat w tym temacie medycznym, że jednak to jest trochę inny człowiek niż ten naturalny stary człowiek, dlatego że to, co się dzieje w tej chwili w nauce, ta nieprawdopodobny rozwój farmacji, leków, techniki, powoduje jednak, że ten człowiek jest troszkę, trudno powiedzieć, czy z chemii, pod wpływem chemii i różnego rodzaju narkotyków. I to się dzieje od poczęcia aż po późne lata i ta ogromna patologia, ja się wielokrotnie wypowiadałam na ten temat, że jest psychopatyzacja społeczeństwa, idzie to w takim kierunku, ale także dotyka naukowców, którzy uczą, którzy zajmują się bardzo wąską dziedziną. Ja nie mówię o wszystkich oczywiście. Naukowcy różnego typu, profesorowie muszą, jeśli nie są duchowo rozwinięci, jeśli nie przestrzegają zasad etycznych i moralnych, to, to wysoka inteligencja to nie jest mądrość. I ja tutaj kilkakrotnie mówiłam na temat chociażby tego, co się dzieje z zapłodnieniem in vitro, jaka to jest głęboka patologia. W prasie medycznej pojawiają się artykuły, które dają już masę dowodów na to, że dzieci mogą mieć wady rozwojowe, jednak w dalszym ciągu preferuje się tego typu naukowe osiągnięcia. To samo dotyczy, powiedzmy sobie, właśnie homoseksualizmu, czy różnego innego. Właśnie nie ma dziedziny życia, żeby tych dewiacji i tych patologii nie było. Ja jeszcze chcę chwilę odnieść się, bo Pan marszałek powiedział o tym, że wykorzystywane są, władza do korzyści i stąd taka korupcja. W tym myśleniu w ogóle powstało takie pojęcie przestępstw białych kołnierzyków. Dla mnie, muszę powiedzieć, to jest kuriozalne, dlatego że jednocześnie w opisach piszę na temat, że właściwie ci ludzie są nietykalni. I to piszę w internecie, to piszę w opracowaniach, że to są ludzie bardzo inteligentni, na wysokich stanowiskach, których po prostu nie można skazać, bo mają, liczne powiązania i to jest już jakieś orwellowskie myślenie. Jeżeli karze się człowieka za, jakieś tam ukradzenie bochenka chleba albo 1000 złotych, a ludzi, którzy biorą łapówki, miliard, ja muszę powiedzieć, że mnie to w ogóle, ja tych zer nie mogę się doliczyć. Miliard dolarów, teraz słyszymy o Mielcu, gdzie 32 miliardy dolarów zostały wyprowadzone z Polski i nie można tych ludzi pociągnąć do odpowiedzialności. Z całym szacunkiem dla NIK-u, który wielokrotnie pokazuje opracowania i potem są kierowane jakieś do prokuratora i wiadomo, co się z tym dzieje. Także to liberalne myślenie, które idzie stamtąd, jest szalenie groźne i to w każdej dziedzinie.
Bardzo serdecznie dziękuję. Ja mam nadzieję, że nasze oczywiście telefony wkrótce zostaną odblokowane i że słuchacze będą mogli tak jak zawsze dzwonić do Radia Maryja. Jeszcze raz zachęcam, żeby próbować, bo może już akurat działają. Do Telekomunikacji Polskiej ukłon i prośba, żeby jeżeli to Państwo mają gdzieś jakiś problem, żeby nam pomóc to rozwiązać, żeby nasi słuchacze mogli no zadać może ważne pytania tutaj do kandydatów. Zatem serdeczna prośba do Państwa, żeby próbować telefonować. Jak na razie po prostu wciąż telefony chyba mamy zablokowane, bo to jest niemożliwe, żeby nikt nie dzwonił. Bardzo serdecznie proszę Pani Ewa Tomaszewska.
Ja chciałam, ponieważ mówiliśmy przedtem o eutanazji, przypomnieć taką historyjką, historyjką to jest złe określenie, to jest zdarzenie prawdziwe, o którym opowiadała mi jedna z lekarek. Otóż jej znajoma miała ojca bardzo ciężko chorego, który wielokrotnie się do niej zwracał z prośbą, żeby mu obiecała, że jeżeli będzie sytuacja taka dramatyczna, że jeśli będzie bardzo cierpiał, to ona zgodzi się na to, żeby jego życie zostało zakończone, że nie będzie podejmować jakichś działań, że pomoże mu w odejściu z tego świata. I wielokrotnie odmawiała. Wielokrotnie odmawiała. Natomiast w którymś momencie już zniecierpliwiona powiedziała tak, to dobrze. I zauważyła, że od tego momentu ojciec stracił do niej zaufanie. Nie chciał od niej przyjmować leków, nie chciał od niej przyjmować pożywienia. To znaczy, że ten argument, jaki stosowany jest czasem rzekomo za eutanazją, że ktoś chce, żeby mu ulżyć w cierpieniu, jest argumentem fałszywym, że to nie jest do końca tak. I myślę, że w imię właśnie tej prawdziwej chęci życia, docenienia daru Bożego, daru życia, należy się temu sprzeciwiać absolutnie.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan poseł Witold Tomczak.
Chciałem Państwu zwrócić uwagę na dość istotny argument za naszą obecnością właśnie w Parlamencie Europejskim. Odniosłem wrażenie z pracy obserwatora, że tamci przedstawiciele innych państw już członkowskich czekają jakby na nas Polaków. Są jakby tam uśpieni, wtopieni w swego rodzaju poprawność polityczną, są zastraszeni również w pewien sposób. Jeśli Państwo pozwolą, przytoczę w tym miejscu fragmenty mojego wystąpienia. Miałem okazję taką w dniu 4 maja podczas tego posiedzenia poszerzającego o kolejne państwa członkowskie, dostałem minutę czasu na wystąpienie. Zwróciłem się w następujący sposób do tego gremium. Panie Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Szanowni Państwo, przedstawiciele narodów Europy, proszę przyjąć od narodu polskiego dar, skarb najcenniejszy, jaki mamy, krzyż Chrystusowy. Niech ten krzyż będzie dla nas mocą. Tylko wpatrując się w krzyż, Europa wyrwie się z chaosu i zagubienia moralnego. Szanowni Państwo, poszukujemy dzisiaj sposobu na pokój, na walkę z terroryzmem, oczekujemy sprawiedliwości i rozwoju. To właśnie Ojciec Święty, pierwszy obywatel Europy, orędownik rzeczywistej jedności Europy, nieustannie przypomina nam, że Europa potrzebuje Boga, praw Bożych, Bożej Konstytucji. Tylko wtedy pokonamy wszelkie patologie, nieprawości i terroryzm. Nie można zwalczyć terroryzmu, akceptując codzienny, największy, choć ukryty terroryzm, zabijanie najbardziej niewinnych, dzieci poczętych w łonach matek. Jeżeli Europa odrzuci prawa Boże, odrzuci też prawa narodów, prawa rodzin, odrzuci prawa człowieka, w tym najważniejsze prawo do życia. Panie Przewodniczący, ufam, że ten krzyż, znak miłości i zwycięstwa, poleci Pan zawiesić w godnym miejscu tego parlamentu. Jeden w Strasburgu, drugi w Brukseli. Proszę się nie lękać. Odwagi. Pamiętajmy o wołaniu Ojca Świętego. Europo, nie lękaj się otworzyć drzwi Chrystusowi. Tylko z Chrystusem można zbudować trwały, wspólny dom europejski. Niechaj nowa Europa będzie kreatorem cywilizacji prawdy, życia i miłości. Europo, szczęść Boże. Po tym moim wystąpieniu, proszę Państwa, przekazałem dwa krzyże wielkości około 45 cm prowadzącej obrady wiceprzewodniczącej. Położyłem na stół prezydialny, podałem jej rękę, powiedziałem, że to jest dar od narodu polskiego. I muszę Państwu teraz zdradzić pewien fakt, o którym milczą media. Kilkanaście minut po moim wystąpieniu otrzymałem drogą elektroniczną w formie tak zwanego e-maila następujące kilka słów od jednej z deputowanych, która tam już od 5 lat zasiada w Parlamencie Europejskim, z Finlandii. Napisała do mnie w następujący sposób. Drogi przyjacielu, odczułam wielką radość w sercu, gdy usłyszałam Twoje wystąpienie. Nie trać odwagi. Twoje przesłanie było bardzo ważne. Twoja fińska koleżanka. To znaczy, że proszę Państwa, jesteśmy tam potrzebni, że na nas czekają. Czekają na naszą energię. Czekają na naszą siłę, na nasz polski romantyzm. Abyśmy byli jakimś zaczynem rzeczywiście nowej siły, która przebuduje tę Europę w kierunku Bożym.
Bardzo serdecznie dziękuję. Niestety nasze telefony, nie mamy dlatego telefonów, ponieważ są zablokowane. Nie można się dodzwonić do studia. Słuchacze, nawet mam tutaj telefon, który niestety nie mogę przełączyć do konsolety, żeby był słyszany w radio, więc nawet nasi współpracownicy dzwonią, że mają telefony z Polski do siebie do domu, co się dzieje, bo do Radia Maria nie można się dodzwonić. Więc przepraszam bardzo Państwa, jest to jakaś usterka techniczna. Nie wiem, czy telekomunikacja polska, czy gdzieś indziej, ale po prostu telefony do studia mamy zablokowane, choć jeden jest, widzę, że dzwoni, zatem pozwolę sobie go odebrać. Mamy telefon, proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie duchem Jezus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojcze, nie słyszę radia w tej chwili, nie mogę słyszeć. Jestem w takiej sytuacji, że nie mam możliwości słuchania na falach ultrakrótkich, ale ani przez satelitę, ani przez internet nie mam żadnego takiego sprzętu, niczego. Nie słyszę, tylko dowiaduję się, jaka jest audycja i dziękuję za nią bardzo serdecznie. Mówię ci, Tadeusz Rybik. Tak, dziękuję bardzo i co powiem? Akurat w tych dniach jestem poza Polską, oczywiście w zachodniej Europie i widzę, jak mobilizują się przeróżni też jednak do parlamentu tego europejskiego. I myślę o jednym. Wszyscy powinniśmy zrobić wszystko, żeby jak najporządniejszych ludzi wybrać. Żeby nie rządziła jakaś lewica, żeby lewica z Polski nie popierała lewicy z innych krajów i żeby tak zwani proletariusze wszystkich krajów, żeby to się znowu nie powtarzało, bo w sumie to jest w tej chwili w Europie Zachodniej. Muszę się pamiętać, jak byliśmy we Francji na spotkaniu, gdzie był wtedy na rozmowach niedokończonych, ja z panem profesorem Jaroszyńskim, z ojcem Waldemarem Gawłowskim, naszym ojcem, wyszliśmy. Później pojechaliśmy taksówką, bo już nie mogliśmy, co już było dość daleko i pewno byśmy trafili do seminarium polskiego. Ojciec został na rozmowie zakończonych. Myśmy mieli to już tak zmęczeni, byliśmy tym wszystkim, mówi, musimy się kawałek przejść. Doszliśmy do Łuku Triumfalnego. Taksówkarz nas rozpoznał, że nie jesteśmy oczywiście Francuzami. Zapytał się skąd, z Polski, to czy to jest spotkanie jakieś europejskie? Nie, to jest spotkanie w polskim kościele, polskie spotkanie. I on zaczął wtedy mówić o Polakach, bardzo pozytywnie. Mówi, dlaczego żeście teraz wybrali komunistów? Tu was nie rozumiemy. Patrzymy na Polskę. I mówi, wszędzie rządzą socjaliści. I mówi, tu wymienia kraje poszczególne w Europie Zachodniej, i między innymi Francję też. Mówi, jakie jest podejście do rodziny, jakie jest podejście do wszystkich, do prawa naturalnego, jakie jest podejście do wiary, jak nie broni się człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Chodzi o naturalną śmierć, to jest następne zagrożenie, eutanazja. Ona już jest w Holandii, jest w Belgii, w tej chwili bardzo mocno pracują nad tym w Niemczech. No i Francja też powoli. To wszystko razem, a więc to idzie do Polski bardzo szybko. Zresztą, jeżeli ktoś ma otwarte oczy, to widzi dlaczego też. I teraz naturalnie, że na tych warunkach wpędzili nas do tej Unii Europejskiej, wciągnęli i na złych warunkach, ale jeżeli już jest, to przynajmniej teraz ciąg dalszy walki jest do Polski. Trzeba robić wszystko, żeby dla Polski jak najlepiej, dla Polski takiej, którą wypracowali Polacy przez 1000 lat, żeby niczego nie zmarnować, dla rodziny pracować, dla człowieka pracować. To właśnie może tyle powiem i życzę, żeby wszyscy właściwie wybierali i spełnili ten obowiązek, żeby nie było no, zaniedbania, grzechu zaniedbania, bo ciągle tak nas ciągle się obrażamy, a złej babci odmraża sobie zawsze ktoś tam uszy. Takie podejście mamy. A to jest nie odmrażanie sobie nawet uszu, tylko działanie na szkodę Polski. Może tyle i dziękuję ojcze za tę audycję, dziękuję wszystkim.
Bardzo serdecznie dziękujemy, z tym, że ojcze mamy problem, telefony mamy zablokowane niestety i bardzo trudno, i praktycznie jest niemożliwe, żeby się dodzwonić, dotelefonować do Radia Maria. Ojcu jednak się udało, natomiast...
No ja na numer telefonowałem, także...
No, ale dziękuję uprzejmie, pozdrawiam serdecznie, gorąco.
Także dziękuję serdecznie, dziękuję ojcu i jeszcze, no popatrzmy dokładnie, kogo wybierać i trzeba mieć rozum i sumienie. Jeszcze dobrze byłoby, ojcze, zrobić audycję, może uda się w sobotę zrobić audycję, raport o stanie Polski, prawda?
Mamy nadzieję, że się uda.
To jest przerażające. I kto do tego doprowadził? I teraz wybierać takich ludzi, którzy to wszystko zniszczyli i niszczą A, szkoda mówię. Życzę, żeby rodzina Radia Maria jak najwięcej dobrego zrobiła. Dzięki z Bogiem. Bogiem.
Bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy. Szczęść Boże. I mamy nadzieję, że telefony Radia Maria do studia zostaną odblokowane. Na to czekamy, na to liczymy. Bardzo proszę, pan marszałek Janusz Wojciechowski już wcześniej chciał zabrać głos. Bardzo proszę, panie marszałku.
Ja tylko taka uwaga mi się nasunęła właśnie przy słuchając głosu pana posła Tomczaka, że tak się zastanawiamy nad tym, czy może niektórzy Polacy mają tę wątpliwość, czy w ogóle tam powinni iść polscy przedstawiciele do Parlamentu Europejskiego, to tym wątpiącym warto przypomnieć, że w innym okresie historycznym, więc w innych warunkach, polscy patrioci, polscy przywódcy mieli podobny dylemat i jak go rozstrzygali. Więc Wincenty Witos był posłem do Parlamentu Austriackiego przed I wojną światową w 1911 roku i tam bardzo aktywnie pracował na rzecz polskich spraw. Roman Dmowski posłował do Dumy Rosyjskiej. To też była bardzo ciężka decyzja. Korfanty był posłem do Sejmu Pruskiego, do Parlamentu Pruskiego, więc to już w polskiej historii podobne wybory musiały być dokonywane. I nie można mieć wątpliwości. Tam, gdzie się rozstrzyga polski interes, tam, gdzie trzeba zadbać o nasze sprawy, tam Polacy muszą być, tam muszą być polscy patrioci, ludzie, którzy myślą w kategoriach interesu narodowego i sięgając choćby właśnie do tych wzorów historycznych, nie powinniśmy mieć wątpliwości.
Bardzo serdecznie dziękuję. A może bardzo proszę pani Ewa Tomaszewska, proszę bardzo.
Tak, ja właśnie takie przypomnieć takie zdarzenie. Na spotkaniu z więźniami okresu stalinowskiego, kiedy pytali, dlaczego tak słabo się angażujecie w te sprawy polityczne związane z wyborami do Unii Europejskiej, związane z sytuacją w Polsce. Mówiłam, że ludzie mają alergię po zdarzeniach, które spowodowały, że byli obciążani odpowiedzialnością za to, za decyzje, cudze nietrafione decyzje i w związku z tą alergią jest bardzo trudno to przełamać. I usłyszałam, wie pani, ja siedziałam 10 lat z wyrokiem śmierci.
ja nie mam dość polityki i ja nie mam alergii. I to jest niezwykle, to było niezwykle dramatyczne i myślę, że ci nasi przyjaciele, którzy tak drogo płacili za swój patriotyzm, mają prawo od nas wymagać czegoś, co jest znacznie jednak łatwiejsze, tylko rzetelnej pracy i godnego reprezentowania naszego kraju.
Bardzo serdecznie dziękuję pani poseł Urszula Krupa.
Ja chciałam powiedzieć, że to jest tylko trzeba wyjść z kościoła, bo najczęściej nasz elektorat to są ludzie wierzący i iść i skreślić, odnaleźć listę i zrobić znak krzyżyk przy nazwisku, który wydaje się najbardziej wartościowym dla nas. Ale tutaj chcę, bo ja kilkakrotnie mówiłam, nasze społeczeństwo, ja kiedyś cytowałam panią doktor Waleską, która napisała książkę na temat depresji i w jednym z rozdziałów przedstawiała warunki, jakie stan wojenny stwarzał. To były modelowe warunki do wytworzenia depresji w społeczeństwie. To były i także te osoby, które twierdzą, że stan wojenny był jakąś ochroną, to były warunki doświadczalne wytworzenia w ludziach stanu jakiegoś takiego właśnie dołka psychicznego i depresji. I tylko ludzie, którzy potrafią, są na tyle rozwinięci duchowo, potrafią przepracować to w jakiś sposób. Ludzie wierzący pokładają nadzieję w Panu Bogu, potrafią uporać się z problemem. Ludzie, którzy są jakimś czy znerwicowani, czy właśnie nie mają tego etapu rozwoju duchowego na pewnym etapie, na pewnym stopniu, tłumią w sobie te wszelkie urazy i to powoduje u nich po prostu zaburzenia psychiczne. I ja nie chcę tutaj w jakiś tam sposób tak depresjonować, ale popatrzcie Państwo, jak się jedzie ulicą, jakie twarze ma wiele osób. To jest smutek, który jest jeszcze pogłębiany tą bezrobociem, traci pracę i w zasadzie nie wie, co zrobić, bo nie może i to jeszcze bardziej pogłębia depresję i zaburzenia psychiczne. I w tej chwili tych zaburzeń jest szalenie duża. Także ja muszę powiedzieć, że namawiam zawsze do aktywności, bo wycofywanie się, jakiekolwiek wycofywanie się, a już namawianie do niepójścia, do wyborów, kiedy u nas 40-50% chodzi w ogóle, jest działaniem trochę na szkodę człowieka i społeczeństwa w ogóle. Już nie mówię narodu tutaj i działań. Dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękuję, pan profesor Piotrowski.
Ja chciałem wzmocnić tutaj apel moich szanownych przedmówców w kwestii aktywności społeczeństwa, namawiania społeczeństwa do aktywności i pójścia do wyborów. Chciałem zwrócić uwagę na jeden niezmiernie ważki aspekt, iż z jednej strony społeczeństwo jest naturalnie zniechęcone, obserwując tak zwaną klasę polityczną, bo tu już o klasie mówić właściwie nie można. Jest to odruch naturalny, ale z drugiej strony wiele środowisk, zwłaszcza jedno, komunistyczne, pracowało i pracuje nad tym, aby te frekwencje obniżyć, gdyż niska frekwencja bez wątpienia jest korzystna dla strony komunistycznej czy tak zwanej lewicowej i nawoływanie do niepójścia do wyborów jest tutaj działaniem na korzyść komunistów, bez wątpienia na korzyść komunistów, gdyż ich elektorat zawsze od 1944 roku był i jest zdyscyplinowany i tup, wszyscy pójdą do wyborów i wrzucą kartkę, gdyż wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi. Natomiast siła narodu polskiego, czyli tych czynników patriotycznych, narodowych, leży teraz we frekwencji. Im więcej nas pójdzie, o czym mówi tutaj pani posłanka, w świadomym swoim wyborze, im więcej nas pójdzie, tym więcej głosów będzie miała ta strona prawa, narodowa i patriotyczna. I jest to prosty rachunek. Dlatego, tak jak mówił tutaj ojciec dyrektor, do wyborów koniecznie, ale to koniecznie trzeba iść, jeśli nie chce się dać wolnej ręki tym siłom lewicowym, liberalnym na Zachodzie, które nawołują do aborcji, eutanazji i innych rzeczy.
Nie tylko, panie, przepraszam, profesorze, na Zachodzie, bo jeżeli nie pójdą ludzie, że tak powiem, z prawej strony, to te miejsca są do obsadzenia, jak ktoś obsadzi, prawda? I trzeba tutaj przypomnieć, pozwolę sobie, że jednak ten elektorat lewicowy bywa zdyscyplinowany i może się okazać, że jeżeli my nie pójdziemy, oni pójdą i niestety będziemy mieć reprezentację w Parlamencie Europejskim, no niegodną Polski.
No właśnie tutaj o tym mówię, że są 54 mandaty i jeśli nasz elektorat prawicowy, patriotyczny nie pójdzie do wyborów, to tym więcej mandatów przypadnie tym siłom komunistycznym i liberalnym, które, jak powiadał tutaj ojciec dyrektor, połączą się w imię proletariusza wszystkich krajów, łączcie się i będą działać na rzecz właśnie tejże aborcji, tejże eutanazji i innych złych idei, do których tutaj do głosu dopuścić nie chcemy i nie możemy ich dopuścić. Dlatego raz jeszcze, jak tu chyba wszyscy siedzimy, apelujemy o aktywny udział w wyborach i rozsądne wybory.
Bardzo serdecznie dziękuję, pan marszałek Wojciechowski.
Tu jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt w tych wyborach, tak już skoro w tej konwencji apelu o frekwencję pozostajemy, bardzo, bardzo ważnym apelu. Otóż te wybory są inne od wszystkich dotychczasowych w tym sensie, że nie ma zapewnionej reprezentacji regionalnej. Ja się odwołuję do patriotyzmu lokalnego słuchaczy. Te województwa, te okręgi, bo kraj jest podzielony na 13 okręgów wyborczych, niektóre województwa są połączone, a niektóre same stanowią okręg. I te województwa, w których będzie niska frekwencja, w których liczba głosujących będzie niewielka, mogą w ogóle być pozbawione reprezentacji swojej do Parlamentu Europejskiego. Bo mandaty będą przydzielane, znaczy najpierw będzie obliczone w całym kraju, ile która lista otrzyma mandatów, te, które przekroczą 5% w tym podziale będą brały udział, a następnie te mandaty będą przydzielane w tych okręgach, gdzie te listy otrzymały najwięcej głosów. Więc troska o Polskę oczywiście, ona na pierwszym miejscu jest, to nasze państwo, ale również troska o region, o to, żeby z naszego terenu, tu gdzie mieszkamy, tu gdzie żyjemy, tu gdzie głosujemy, żeby z tego regionu był nasz poseł, powinna zachęcać nas do pójścia do wyborów, bo w przeciwnym razie to nawet z tej samej listy, ale mandat będzie gdzieś tam w innym regionie. Dbajmy również o swoje regiony i głosujmy dlatego i pójdźmy do wyborów.
Bardzo serdecznie dziękuję. Nasze telefony niestety wciąż są zablokowane. Co jakiś czas próbuję z jednego numeru na inny dzwonić tutaj do studia. Niestety nie wiem, co się stało. Nasze służby techniczne pracują. Chcielibyśmy te połączenia przywrócić, żeby Państwo mieli okazję porozmawiać z naszymi gośćmi. Ja przypomnę tylko, że w studiu Radio Maria dzisiaj gościmy panią Ewę Tomaszewską, członka Prezydium Krajowej Komisji Solidarności, startującą z listy Prawa i Sprawiedliwości. Pan pani poseł Urszula Krupa z Łodzi, Liga Polskich Rodzin, pani poseł Anna Sobecka, województwo kujawsko-pomorskie, konkretnie Toruń, znana Liga Polskich Rodzin, pan marszałek Janusz Wojciechowski, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, wicemarszałek Sejmu, startujący również z Łodzi, pan poseł Witold Tomczak, Liga Polskich Rodzin, należy do klubu parlamentarnego, pan poseł startuje z Wielkopolski oraz pan profesor dr habilitowany Mirosław Piotrowski, także z Ligi Polskich Rodzin, startujący z Lublina. Jak słyszeliście Państwo, wiele argumentów jest za tym, żeby po prostu najpierw do wyborów pójść, żeby była jak najwyższa frekwencja i oczywiście odpowiednio wybrać. Oddaję głos panu posłowi Witoldowi Tomczakowi. Proszę bardzo.
Jeszcze chciałem Państwu przypomnieć, że proszę Państwa, w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego nie ma znaczenia tak zwany próg frekwencji. Ta sytuacja była inna przed rokiem, gdy decydowaliśmy, czy przystąpić Polska ma do Unii Europejskiej, czy nie. Wtedy był wymagany próg 50% frekwencji, aby to referendum było ważne. I wtedy były nawoływania, zwłaszcza uniósł fanatyków, żeby do tego referendum, że tak powiem, zachęcić naród, żeby też odpowiedzialność rzucić na naród. Natomiast w wyborach do Parlamentu Europejskiego nie ma znaczenia, czy pójdzie 2% obywateli, czy 10, czy 15, i tak w każdym przypadku z Polski pojedzie do Strasburga i do Brukseli 54 przedstawicieli. I oni będą uzurpowali sobie prawo do reprezentowania polskiego narodu. To mogą być niekoniecznie Polacy. To będą tylko reprezentanci z Polski. Dlatego powinniśmy zadbać o to, aby ta reprezentacja była rzeczywiście reprezentacją polskiego narodu. Żeby to byli ludzie, którzy są krytycznie nastawieni do tego modelu integracji narodów Europy. I to jest dlatego tak ważne. Szanowni Państwo, zwłaszcza ci, którzy głosowali przeciwko wtłoczeniu Polski do Unii, ja widzę te wybory w sposób następujący. Jest to nasz kolejny etap boju o Polskę. Właśnie głosując na eurosceptyków, wskażemy Europie, damy znać o sobie, że nadal Polacy nie godzą się z tym systemem integracji. Z tak zwaną integracją nierównoprawną i integracją bezbożną. Jeżeli tam poślemy zwolenników, eurofanatyków, no to wtedy podniosą się głosy właśnie w Europie, że Polacy no, wcale nie są przeciwni tej integracji, zgadzają się na ten sposób integracji narodu właśnie, który zmierza w złym kierunku. Dlatego jeszcze raz ważne jest to, że musimy jakby toczyć dalej ten bój o Polskę i musimy zanieść ten głos do Europy, że nie godzimy się z tym systemem totalitarnym.
Bardzo serdecznie dziękuję. Nie mogę się dodzwonić oczywiście przez Państwa do Telekomunikacji Polskiej. Ojciec Grzegorz też dzwoni. W dalszym ciągu mamy telefony zablokowane tutaj do studia Radia Maria i przepraszam wszystkich.
Może pan marszałek Wojciechowski użył swoich wpływów tutaj gdzieś,
że takiej możliwości dzisiaj
zainterweniował do władz centralnych.
Pewnie już w czasie tej audycji mieć nie będą. Ale postaramy się tę łączność przywrócić. Niestety tę audycję musimy powoli kończyć. I ja bym chciał, żeby Państwo pokrótce powiedzieli jeszcze raz, dlaczego startują w tych wyborach. Ale bardzo proszę jeszcze Pani Ewa Tomaszewska, już wcześniej się zgłaszam.
Ja chciałam zwrócić uwagę i na to, że są pewne problemy wspólne dla Unii Europejskiej, które należy rozwiązać i w których rozwiązaniu możemy pomóc. Myślę tu przede wszystkim o ochronie rodziny, o właśnie zwalczaniu cywilizacji śmierci poprzez ochronę rodziny. Widzimy, co się dzieje, jeśli chodzi o demografię w krajach Unii Europejskiej. W Polsce dzieje się źle, ale tam jest znacznie gorzej. I to tworzy wiele problemów społecznych, nie tylko ten generalny problem najważniejszy, sprawa prawa do życia, ale przede wszystkim... ale również te problemy społeczne, o których przed chwilą mówiliśmy. I jeszcze o jednej kwestii już takiej bardzo merkantylnej. Właśnie Parlament Europejski uchwala budżet i środki, jakie będą przeznaczone na Europejski Fundusz Socjalny, z których może Polska czerpać, będą zależne od decyzji Parlamentu Europejskiego. Chcemy, żeby Polska nie była płatnikiem netto, a więc chcemy zużyć możliwie dużo tych środków na to, żeby Polskę doprowadzić do właściwego stanu, żeby nie dbano tylko o makrowskaźniki ekonomiczne, ale również, jak tu pan marszałek mówił, o człowieka. I na te cele potrzebne są środki. Na wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, na zwalczanie wykluczenia społecznego, na zwalczanie bezrobocia, na wzrost edukacji, na ustawiczne kształcenie dorosłych. I to jest też jedno z naszych zadań. Zadań i tu w Polsce, i w Parlamencie Europejskim, w strukturach Unii Europejskiej, żeby uzyskać możliwie dużą pulę tych środków i właściwie je spożytkować dla dobra naszego kraju.
Bardzo serdecznie dziękuję. Ja bym teraz, bo musimy skończyć tę audycję. Oczywiście wciąż jest aktualnie sprawa, że tak powiem, po godzinie po północy. Nie wiem, czy służby techniczne zdążą odblokować telefon, ale myślę, że jednak jest tyle tematów, że warto porozmawiać. Bardzo proszę, kolejne, tak jak Państwo siedzą, jedno zdanie. Dlaczego kandyduje do Parlamentu Europejskiego pani poseł Urszula Krupa?
Dziękuję bardzo. Ja zgodnie z Ojcem Świętym jestem, myślę, że wszyscy tutaj będziemy walczyć o Europę ojczyzn, o przede wszystkim ochronę, ja myślę, zdrowia, życia i zdrowia od poczęcia, od naturalnej śmierci. I to, co powiedziałam w swoim spocie wyborczym takim, który niestety tylko raz był przedstawiany w Łodzi, nie wiem dlaczego, że tylko ludzie wierzący mogą naprawdę doprowadzić do zjednoczenia Europy, właśnie Europy Ducha, bo to jest chyba naszym celem i bardzo nam zależy na suwerenności państwa polskiego.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan profesor Pieczowski.
Dlaczego idę do Parlamentu Europejskiego? Chcę, tak jak tutaj podkreślałem w wypowiedziach, domagać się poszanowania godności rodziny w jej chrześcijańskim znaczeniu, a także domagać się będę nienaruszalności praw do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, a jak również zaznaczę, co piszę na swoich materiałach wyborczych, chcę strzec polskich interesów narodowych i państwowych i również zabiegać o promocję i rozwój naszego regionu. Nieobecni nie mają racji, nie możemy oddać pola siłom komunistycznym i liberalnym.
Dziękuję pięknie, panie profesorze. Pan poseł Tomczak.
Idę do Parlamentu Europejskiego, ponieważ konieczny jest tam wolny głos. Polski nieujarzmiony głos, który będzie upominał się o prawa narodu polskiego, o prawa suwerennego państwa polskiego, ale i o prawa innych zniewolonych duchowo narodów Europy.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pani Ewa Tomaszewska.
Ojciec Święty postawił przed nami Unię Europejską jako zadanie, jako wyzwanie. Chciałabym, by polska reprezentacja pomogła przywrócić Unii Europejskiej właściwą hierarchię wartości, by prawo naturalne było nad prawem stanowionym. Chciałabym, żeby Polska zachowała swoją tożsamość, byśmy w Unii Europejskiej właściwie dbali o jej prawa, dbając jednocześnie o prawa ludzi żyjących w Unii, o ochronę praw do życia, o ochronę godności, tak, godności człowieka.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan marszałek Janusz Wojciechowski.
No ja idę do tych wyborów z Polskim Stronnictwem Ludowym, prowadząc listę PSL-u okręgową i poniekąd wszystkie listy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Idziemy pod hasłem zadbamy o Polskę i w szczególności chcemy zadbać o naród polski, o jego wiarę, język i kulturę, o państwo polskie, o jego suwerenność i siłę. Chcemy właśnie Europy ojczyzn, a nie superpaństwa europejskiego. I chcemy zadbać o człowieka, o godność człowieka w Unii Europejskiej. Polskie Stronnictwo Ludowe bardzo się zmieniło w ostatnim czasie. Silniej zwróciliśmy się ku wartościom narodowym, ku tradycyjnym wartościom. Jesteśmy partią, która zaczyna swoje wszystkie uroczystości od hymnu narodowego, kończy rotą, nie rzucim ziemi, skąd nasz lud. Chcemy w tym duchu reprezentować Polskę w Parlamencie Europejskim.
Bardzo serdecznie dziękuję i pani poseł Anna Sobecka.
Idziemy do Parlamentu Europejskiego, bowiem należymy do ugrupowania, które jedyne rzetelnie informowało i w związku z tym mamy moralne prawo do tego, żeby się czuć tam potrzebnymi i chcemy położyć kres tym niemoralnym ustawom. Chcemy bronić życia i polskiej racji stanu i dawać świadectwo wierności tradycjom, chrześcijańskim wartościom i cywilizacji łacińskiej, na której Polska i Europa zostały zbudowane.
Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Ja przypomnę, że w studiu Radia Maryja gościliśmy i gościć będziemy panią Ewę Tomaszewską, członka Prezydium Krajowej Komisji Krajowej Solidarności, panią poseł Urszulę Krupę z Ligi Polskich Rodzin, panią poseł Annę Sobecką z Ligi Polskich Rodzin, pana marszałka Janusza Wojciechowskiego, prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego, wicemarszałka Sejmu, panów posła Witolda Tomczaka, należącego do Klubu Ligi Polskich Rodzin i pana profesora doktora habilitowanego Mirosława Piotrowskiego, startującego z Ligi Polskich Rodzin. Wszyscy obecni tutaj w studio goście startują w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. Drodzy Państwo, drodzy słuchacze, jeszcze raz przepraszam, że niestety dzisiaj nie mogliście tutaj do nas telefonować. Mamy nadzieję, że te wszelkie awarie uda się usunąć. Również nie zdążyliśmy się wspólnie pomodlić kompletą, ale wspólnie razem, jak tu w studiu jesteśmy, pomodlimy się w intencji Ojczyzny pod Twoją obronę.
Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale ostrzegaj złych przygód, racz nam zawsze wybawiać. Panu chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj,
Królowo Polski, bardzo serdecznie Państwu dziękuję obecnym w studio za udział w tej audycji, a Państwu słuchaczom za wysłuchanie nas. Jeszcze raz przepraszam za to, że nie mogli Państwo tutaj telefonować, ale jest to awaria od nas niezależna.
Miejsce u zbiegu dróg, gdzie się spotyka z zachodem wschód nasz pępek świata, nasz biedny raj. Jest takie miejsce, taki kraj, jak paski stanie, ciągnący dym, wierzby jak zalamać ręce, płakać i pić. Ten święte prawo ma
czwartek, 10 czerwca, serwis informacyjny Radia Maryja. Rozpoczynamy od informacji z Watykanu.
W homilii wygłoszonej podczas mszy świętej uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, celebrowanej przed Bazyliką Świętego Jana na Lateranie, Ojciec Święty ogłosił przyszły rok rokiem Eucharystii. Rozpocznie się on Światowym Kongresem Eucharystycznym w dniach 10-17 października bieżącego roku w Guadalajara w Meksyku, a zakończy Zgromadzeniem Ogólnym Synodu Biskupów w Watykanie w dniach 2-29 października 2005 roku, którego tematem będą słowa Eucharystia źródłem i szczytem życia i posłannictwa Kościoła. Po zakończonej Eucharystii ulicą Merulana do Bazyliki Matki Bożej Większej przeszła procesja eucharystyczna. Transmisję z uroczystości przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam.
W całym kraju miały miejsce uroczystości Święta Bożego Ciała, jednego z najważniejszych świąt w Kościele katolickim. W Warszawie centralną procesję prowadził prymas Polski jego eminencja ksiądz kardynał Józef Dlęb. Nie lękajcie się niczego, bo Bóg jest z nami, apelował prymas Polski. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą sprawowaną w Bazylice Świętego Krzyża pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza biskupa Piotra Jareckiego. Koncelebrowali Jego Ekscelencja ksiądz biskup Tadeusz Pikus i Jego Ekscelencja ksiądz biskup polowy Wojska Polskiego Sławoj Leszek Głódź.
Przesłaniem tegorocznego święta w archidiecezji krakowskiej było „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Jego Ekscelencja ksiądz kardynał Macharski w swoich rozważaniach przy czterech ołtarzach przypomniał słowa, jakie ojciec święty Jan Paweł II wygłosił 25 lat temu podczas mszy świętej na krakowskich Błoniach.
W Przemyślu uroczystością Bożego Ciała przewodniczył metropolita przemyski, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Józef Michalik. W homilii ksiądz arcybiskup poddał krytyce handel w niedzielę i święta. Funkcjonujące w niedzielę supermarkety i inne placówki handlowe depczą Dzień Pański i narzucają pracownikom niewolniczy system pracy. W uroczystościach w Przemyślu uczestniczyli także wierni oraz duchowni obrządku bizantyjsko-ukraińskiego z metropolitą przemysko-warszawskim księdzem arcybiskupem Janem Martyniakiem.
Tylko Chrystus może nadać sens w życiu człowieka. Przypomniał na Jasnej Górze ksiądz arcybiskup Leonardo Sandri, przewodniczący do spraw ogólnych Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. Przewodniczył on mszy świętej na jasnogórskim szczycie, po której alejami Najświętszej Maryi Panny do Katedry Częstochowskiej wyruszyła procesja Bożego Ciała. Procesja Bożego Ciała pozwala z wiarą przyjąć i z mocą poświadczyć obecność Chrystusa wobec wszystkich ludzi w historii każdego z nas, powiedział ksiądz arcybiskup.
I dalsze informacje. W Polsce jest już Jerzy Kos, odbity z rąk porywaczy, dyrektor irackiego biura Jedynki Wrocławskiej. Jestem bardzo wzruszony, że mogę znów być w Polsce. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do mojego uwolnienia i pomogli mojej rodzinie w tych trudnych chwilach, mówił Kos dziennikarzom. Jerzego Kosa i pracującego z nim Radosława Kadriego porywacze uprowadzili przed przeszło tygodniem w Bagdadzie. Kadriemu udało się uciec i zawiadomić o porwaniu. Wraz z Polakiem odbito z rąk porywaczy trzech Włochów uprowadzonych 12 kwietnia.
Przechodzimy do wiadomości z zagranicy. Skromnie bez procesji obchodzili święto Bożego Ciała żołnierze w Iraku. W obozie Babilon ksiądz kapelan Wielonarodowej Dywizji Centrum Południe celebrował mszę świętą. To tajemnica nie do zrozumienia, że okruszek chleba staje się tak ważny. Jezus Chrystus przez zostawienie siebie w sakramentach potrafi gromadzić miliony ludzi wokół swojego stołu, powiedział w homilii kapelan ksiądz podpułkownik Mirosław Biernacki.
Żołnierze Wielonarodowej Dywizji Centrum Południe symbolicznie pożegnali sześciu saperów, trzech Słowaków, dwóch Polaków i Łotysza, którzy zginęli we wtorek w wybuchu amunicji.
Przywódcy ośmiu państw klubu G8 ogłosili plan wspierania reform gospodarczych i politycznych na Bliskim Wschodzie, podkreślając zarazem potrzebę rozwiązania konfliktu arabsko-izraelskiego.
Były prezydent USA Ronald Reagan odbył swoją ostatnią podróż na waszyngtoński Kapitol, żegnany przez wielotysięczne tłumy przybyły ze wszystkich zakątków Stanów Zjednoczonych. Ciało zmarłego pozostanie tu wystawione na widok publiczny do piątku rano czasu miejscowego, kiedy w Katedrze Narodowej sprawowana zostanie msza święta pogrzebowa.
W ponad 300 rosyjskich miastach doszło do demonstracji przeciwko reformom socjalnym. Jest to jeden z największych aktów sprzeciwu społecznego od dojścia do władzy Władimira Putina w 2000 roku.
I tą wiadomością zakończyliśmy serwis informacyjny Radia Maryja, który przedstawili
Joanna
i Paweł, studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Niedziela dla rodziny, czytam w naszym dzienniku. Ochrona dni wolnych od pracy ma nie tylko przyczyny religijne, lecz społeczne, bowiem służy ogólnemu odpoczynkowi po pracy i pogłębianiu więzi rodzinnych. Niemiecki Trybunał Konstytucyjny powstrzymał zakaz handlu w niedzielę święta i w godzinach nocnych. Sąd rejonowy w Lublinie skazał Mieczysława W., byłego członka PPR i PZPR, oficera śledczego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Zamościu, na 6 lat pozbawienia wolności. Ogłoszenia wyroku dożył tylko jeden z maltretowanych żołnierzy Armii Krajowej. Kat Zamojszczyzny doczekał się wyroku. Według sondażowych wyników dzisiejszych wyborów do Parlamentu Europejskiego Wielkiej Brytanii duży sukces odniosła uniosceptyczna partia niepodległości Zjednoczonego Królestwa. Uniosceptyków przybywa. 13 czerwca wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce. Kogo i jak posłać do Strasburga? Polska ordynacja, Parlament Europejski. Jaką rolę pełni, jak pracuje Parlament Europejski, kto opłaca posłów? Instrukcja głosowania. Jutro w naszym dzienniku. Zwodzeni nadzieją pracy w fermach chcą tej pracy. Stają się współczesnymi niewolnikami. Rozmowa z Tomem Garrettem, działaczem amerykańskiego Instytutu Ochrony Zwierząt, o zagrożeniach ze strony wielkich hodowli przemysłowych. Planem firmy Smithfield było zrobienie w Polsce zagłębia świńskiego. Tak nie musi być, informuje nasz dziennik. Obraz wymordowania polskich mieszkańców Koniuchów, w tym kobiet i dzieci. Jutro w naszym dzienniku nowe dowody popełnionej zbrodni.